Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Jesteśmy już po uroczystościach rocznicowych. 24. rocznica rozpoczęcia działalności ewangelizacyjnej Radia Maryja jest już za nami. Czas podjąć ważne tematy. A że 8 grudnia rozpoczął się nadzwyczajny rok święty miłosierdzia, no to powinniśmy także wejść w to, co Polska w szczególności będzie przeżywała w nadchodzącym roku. Pamiętamy, że takim ważnym wydarzeniem w naszej historii był rok 966. To był chrzest, przyjęcie przez Polskę chrztu, przez Mieszka I chrztu. I dziś właśnie na ten temat chciałbym na początku nadzwyczajnego roku świętego miłosierdzia porozmawiać. No nie ma lepszej osoby do rozmowy na ten temat niż jest nim pan profesor Krzysztof Orzuk, którego witam serdecznie.
Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Pana profesora gościliśmy już w głosie z Krakowa, ale to było dość dawno. Warto więc chociaż w kilku słowach przypomnieć. Mówiłem, że pan profesor pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest tam kierownikiem Zakładu Historii Polski Średniowiecza, ale także dyrektorem archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. No a w ogóle to jest historykiem, którego opracowania mieliśmy okazję już wcześniej zapoznawać się z nimi, chociażby ten Korona i Krzyż, który był autorstwa właśnie pana i ubogacał naszą wiedzę. No może jeszcze kilkoma opracowaniami można by było tutaj scharakteryzować tę działalność twórczą jako nauczyciela akademickiego i naukowca pana profesora, ale ja bym tu przywołał taki tytuł. Intelektualiści w służbie Królestwa Polskiego 1306-1382. To jest tytuł pracy habilitacyjnej, ale później również też pan profesor zajmował się tą rolą ludzi uniwersytetu w odniesieniu do państwa, do narodu.
Tak, pisałem taką książkę obok tej pracy habilitacyjnej na temat uczonych, którzy działali w państwie Jadwigi i króla Władysława Jagieły. Przez 50 lat najpierw tworzyli środowisko uniwersyteckie, a potem kładli fundamenty pod polską naukę, pod polską filozofię, teologię. I także podejmowali refleksje nad władzą królewską, nad jej zadaniami, ale także i nad swoją rolą w państwie. To są bardzo interesujące, ważne tematy, ponieważ ta rola uczonych wówczas zarysowana, ona przez wieki odgrywała istotną rolę w dziejach narodu, w dziejach państwa i także w dniu dzisiejszym pozostaje dobre odczytanie nas, profesorów, jak mamy w tej współczesnej rzeczywistości działać, w jakie tematy mamy podejmować, co mamy czynić, aby i dobro wspólne rozwijało się i tak, żeby polski naród i polskie państwo mogły przeżywać chwile dobre i błogosławione.
No właśnie, ta posługa myślenia, tak to nazwał te zadania Święty Jan Paweł II, gdy przemawiał do środowiska akademickiego polskiego, jest w szczególnym zainteresowaniu pana profesora i dobrze, że te tytuły już zostały wymienione, ale i ta Korona i Krzyż również ten temat podejmuje.
Tak, to książka, która pokazuje, w jaki sposób wiara chrześcijańska, w jaki sposób Kościół wnikał w polską ziemię, w polską glebę, w polskie serca, jak wiara wydawała owoce, poczynając właśnie od chrztu, poprzez pokolenie pierwszych wyznawców, pierwszych męczenników na ziemiach polskich i owoc tego, poprzez to, w jaki sposób wiara wpływała na kulturę, wpływała także na postępowanie, na zachowanie społeczne, całych grup społecznych, i jakie wydawała w polskim narodzie owoce aż do czasów jagiellońskich. Wtedy, kiedy możemy mówić o tym, iż Rzeczypospolita Obojga Narodów jest takim miejscem, gdzie chronią się ludzie, mogą żyć bezpiecznie, gdzie nie ma wojen religijnych, gdzie władza nie jest władzą absolutną, lecz władzą, której uczestniczy także społeczeństwo. I to społeczeństwo pod właśnie takimi rządami może dobrze się rozwijać.
No właśnie, nie jest władzą absolutną, to znaczy i król, i społeczeństwo wie, że jeszcze jest ktoś nad nimi, że są prawa Boże, które są także teraz często nazywane prawami naturalnymi i względem nich trzeba odnosić stanowione prawo i realizowane wobec, zgodnie z tym prawem, działania króla i poddanych.
Tak, u fundamentów zarówno państwa polskiego już od pierwszych piastów był dekalog. To zarówno Mieszko, jak i Bolesław Chrobry, jak i ich następcy wprowadzali w prawo zwyczajowe normy dekalogu, 10 przykazań, które zaczęły kształtować polskie myślenie, polskie społeczeństwo. A potem, kiedy właśnie w czasach króla Władysława Jagieły, na przykład Paweł Włodkowicz, wybitny, uczony, ale także i mąż stanu, mówił, że tą kategorią najbardziej właściwą jest miłość bliźniego, która ma kształtować relacje zarówno w społeczeństwie, jak i relacje między władcą a społeczeństwem. I także podkreślał przede wszystkim, że monarcha jest odpowiedzialny przed Bogiem za zbawienie swoich poddanych i że ma on sam być nie tylko zarządzającym, nie tylko władcą, ale także sam świadczyć własnym przykładem, własnej pobożności o tym, że jest chrześcijaninem, że należy do Kościoła, że przewodzi całemu narodowi. A z kolei ze strony właśnie społeczeństwa, ze strony narodu, to jest współuczestnictwo w sprawowaniu tej władzy poprzez instytucje typu parlamentarnego, bo one mają właśnie korzenie średniowieczne. Zarówno sejmik, jak i przede wszystkim Sejm, to są instytucje zrodzone właśnie w czasach jagiellońskich, które tak bardzo mocno wpływały na niezwykłe osiągnięcia Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
No właśnie, po tym wprowadzeniu, po takim reflektorem przejechaniu po tym okresie od dawien dawna do teraz Polski, gdzie ukazane zostały właściwie konsekwencje tego szczególnego wydarzenia, które nastąpiło w 966 roku, to może proszę nas przenieść do tego czasu, do tego poprzedzającego chrzest, oczywiście chrzest Polski. Oczywiście wiem, że gdyby pan profesor miał to opowiedzieć, to musiałby być to kilkugodzinny wykład. Wobec tego może takim też reflektorem proszę pokazać, jak dojrzały wtedy prawujący władzę, szczególnie Mieszko, do tego, żeby przyjąć chrzest.
Decyzja o chrzcie niewątpliwie jest jedną z najważniejszych decyzji, które zostały podjęte przez piastów w momencie, kiedy oni tworzyli swoje państwo. Państwo powstało na ziemiach położonych nad rzeką Wisłą w kierunku zachodnim ku Odrze i obejmowało bardzo liczne i różne plemiona słowiańskie. Wiemy, że te plemiona na ziemie polskie przyszły w VI, VII wieku i tutaj od tego czasu jakby tworzyły całą historię. Ale te plemiona zarówno różniły się w wierze, jak i różniły się obyczajem w kulturze. W momencie, kiedy Mieszko stworzył, a właściwie jego ojciec około połowy X wieku stworzył państwo z centrum w Wielkopolsce, Poznaniem, Gnieznem, Lednicą, wówczas musiał rozglądać się szerzej po Europie i rozglądał się dlatego, że dalszymi jego sąsiadami było państwo czeskie, było także państwo niemieckie pod władzą króla Ottona I i z kolei na wschodzie było państwo ruskie, ale pogańskie. Na południu było także państwo węgierskie, ale też pogańskie. I właściwie zobaczył, jaka rola jest chrześcijaństwa poprzez kontakty właśnie z Czechami, poprzez kontakty ze światem niemieckim. I podjął decyzję w momencie, kiedy musiał się jasno opowiedzieć ze względu na pewne problemy natury politycznej. Jakkolwiek decyzja o chrzcie nie była wywołana tylko sytuacją polityczną, ponieważ wielkim zagrożeniem dla właśnie tego nowego, młodego bardzo jeszcze państwa było pogańskie plemię Wieletów na północy, siedzące nad ujściem Odry. I po klęskach szukał pomocy. Z tą pomocą gotów mu był przyjść książę czeski Bolesław, ojciec Dobrawy. I tutaj powstała myśl o tym, żeby poprzez małżeństwo zawrzeć sojusz, ale równocześnie Mieszko wtedy dojrzał do tego, żeby przyjąć wiarę chrześcijańską. I przyjął ją w sposób autentyczny, co do tego nie mamy wątpliwości, dlatego że znamy bardzo wiele przykładów, że jeśli któryś władca pod presją przyjmował, czy skutek tylko warunków politycznych, przyjmował wiarę chrześcijańską, to szybko od niej odstępował, porzucał ją. Natomiast Mieszko, zaprosiwszy misjonarzy, sam przyjął chrzest, najpewniej Wielką Sobotę 14 kwietnia 1966 roku. Co do miejsca nie wiemy dokładnie. Albo na Lednicy, tam był gród na Ostrowiu, na jeziorze, na wysepce, bądź też w Poznaniu. To są te dwa miejsca najważniejsze, gdzie mógł przyjąć z otoczeniem, bo nie przyjmował sam chrzest, lecz także przyjęła chrzest również elita tego państwa, idąc w ślad za swoim władcą. A potem biskup Jordan, który został ustanowiony w 1968 roku biskupem dla całego władztwa, podjął przy pomocy Mieszka, jego ludzi, akcję chrystianizacyjną w całym państwie. Objeżdżał wraz z władcą, likwidował stary kult pogański, a potem ludność była nauczana, chrzczona i jeszcze pouczana o tym, jak ma żyć wedle nowych zasad wiary. Oczywiście, że to był dopiero sam początek. To wymagało bardzo intensywnej później pracy przez pokolenia, bo trzeba było zbudować ośrodki kultu, czyli świątynie, kościoły. Trzeba było najpierw sprowadzić duchownych, których w Polsce przecież nie było, misjonarzy. Trzeba było wyposażyć kościoły w szaty liturgiczne, księgi, które przecież były bardzo kosztowne, także paramenty liturgiczne. To wszystko jest w pewien sposób właśnie zasługą zaangażowania Mieszka i Dobrawy, ponieważ oni całym sercem zaangażowali się w to, żeby w głównych grodach państwa, Wielkopolsce, a później także na ziemiach, które zostały podporządkowane państwu polskiemu, ziemie środkowe, później także w końcu Śląsk, także Małopolska i Mazowsze, żeby tam w głównych grodach wybudować świątynie. Niektóre były drewniane, ale w tych najważniejszych grodach państwa były to już świątynie murowane. Trzeba było sprowadzić odpowiednie ekipy muratorów z Czech albo właśnie z Niemiec bądź z Italii nawet. Sprowadzano je. To wszystko wymagało dużych, bardzo dużych nakładów ze strony Mieszka, ale nie czyniłby tego, gdyby jego serce, gdyby on sercem nie przyjął wiary. Nadto też wiemy, mamy taki zapisany fakt, że Mieszko został ranny w czasie walk właśnie ze Słowianami pogańskimi na Połabiu, czyli za Odrą, między Odrą a Łabą, i odniósł bardzo ciężką ranę, ugodzony zatrutą strzałą. Jego życiu groziło wielkie niebezpieczeństwo i w tej sytuacji za czyjąś radą zwrócił się o pośrednictwo do świętego Udaryka, biskupa Augsburga, prosząc go o to, by Bóg zdziałał cud. Tak jest, modlił się za wstawiennictwem świętego Udaryka i odzyskał zdrowie. Potem wysłał jako wotum ramię wykonane ze srebra i to wotum było złożone w Augsburgu. Natomiast my wiemy o tym, ponieważ były spisywane cuda zdziałane za wstawiennictwem świętego Udalryka i Mieszko jest tam właśnie tak opisany i tak wymieniony. Trudno sobie wyobrazić, że gdyby przyjął wiarę, tutaj powtarzam jeszcze raz, bo to jest coś, co przez edukację szkolną bardzo głęboko weszło, że Mieszko tylko z powodów politycznych przyjął chrzest. Nie. On przede wszystkim nawrócił się na wiarę chrześcijańską. Oczywiście warunki polityczne sprzyjały temu, żeby podjął taką decyzję, ale przecież szczerze przyjęta wiara wydawała owoce w całym jego życiu już późniejszym i także w życiu następców. Kiedy urodził mu się następca Bolesław Chrobry, to w wieku 7 lat były słowiańskie podstrzyżyny. I Mieszko wysłał pukiel włosów do Rzymu, do papieża, polecając opiece świętego Piotra swojego pierworodnego syna. To jest bardzo piękny, wspaniały gest, który właśnie Mieszko wykonał, ale równocześnie świadczący o wierze jego, o takim zaangażowaniu, które, żeby oddać się pod opiekę świętego Piotra i także stolicy apostolskiej, swoją dynastię, swojego potomka. Później także mamy taką bardzo ciekawą relację, kiedy biskup Jordan, który został pierwszym biskupem i był konsekrowany w Rzymie, to wiemy to z późniejszej tradycji, miał otrzymać od papieża miecz świętego Piotra, który jest w Poznaniu, w skarbcu katedralnym, przechowywany do dnia dzisiejszego. Oczywiście ta tradycja jest późniejsza, ale miecz na pewno pochodzi z pierwszego wieku po Chrystusie. I jest mieczem, który był używany przez w świecie rzymskim, w tym świecie, w którym właśnie święty Piotr ten miecz nabył i użył go w Ogrodzie Oliwnym.
Panie profesorze, tak słuchałem z wielkim zaciekawieniem i przypomniałem sobie no, taką ciekawą informację, którą pan profesor tutaj przekazywał, że przecież studenci ocenili pana jako najlepszego dydaktyka. Taką nagrodą też został pan profesor wyróżniony. No i nic dziwnego, gdy się słucha tej relacji, no to po prostu aż żal ją przerywać. Ale musiałem przerwać, bo musimy jeszcze opowiedzieć o kilku innych sprawach. Chciałbym więc zapytać, nawiązując do słów świętego Jana Pawła II, który twierdził do nas, mówiąc do Polaków, że trudno zrozumieć naszą historię, nasz naród bez Chrystusa. Musimy właśnie to spojrzenie na chrzest umieścić wśród tego, z czego wyrasta i Polska jako państwo i Polacy jako naród. No i stąd to pytanie o konsekwencje tego chrztu przyjętego przez Mieszka, ale przyjętego przez Polskę. Konsekwencje w tych dalszych działaniach. Początkowo już pan profesor mówił to na początku naszego dzisiejszego spotkania, o tych konsekwencjach na lata, na wiele lat, ale tego spoiwa, które stało się dzięki przyjęciu chrztu. Te inne konsekwencje, wiążące się także z przetrwaniem w czasie zaborów, także w tych trudnych chwilach, nie tylko w tych, gdy się odnosi sukcesy, ale wtedy, gdy jest trudno.
Niewątpliwie sformułowanie i te słowa Jana Pawła II, że nie sposób zrozumieć dziejów Polski, w ogóle Polski, narodu, bez Chrystusa, bez Jego krzyża. Możemy tutaj powiedzieć, że krzyż został postawiony właśnie wraz z chrztem Mieszka i jego otoczenia, wraz z chrztem Polski. Od tego momentu wiara była przekazywana z pokolenia na pokolenie, aż po dzisiejsze nasze pokolenie. I trzeba to bardzo mocno podkreślić, bo to w myśleniu Jana Pawła II było bardzo wyraźne, że wiara w sposób żywy, każde pokolenie następnemu przekazywało wiarę i oczywiście wszystko to, co płynęło z wiary, całą, można powiedzieć, kulturę, która rodziła się w oparciu o wiarę. Niewątpliwie trudne momenty w życiu narodu są taką próbą, ale możemy także widzieć te trudne momenty już na przykład w XIII wieku, kiedy mamy do czynienia z rozbiciem państwa, kiedy mamy do czynienia z wielkim napływem, można powiedzieć, obcych, których przyjmowali książęta, możni, ale to rodziło konflikty. I na przykład arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka bardzo mocno wówczas podkreślał wagę, żeby polscy nauczyciele przekazywali w szkołach, które prowadzi Kościół, właśnie mogli nauczać w języku polskim, żeby przekazywali tę wiedzę właśnie Polakom. Wiara chrześcijańska właściwie stopiła wraz z Kościołem różne plemiona w jeden naród. To też bardzo mocno podkreślał Jan Paweł II. Właściwie dzięki chrześcijaństwu powstał naród polski jako taki ukształtowany, dosyć właśnie konkretny w swoich cechach charakterystycznych. To jest to pierwsze. Natomiast później, w momencie, kiedy państwo było osłabione, to Kościół, który był bardzo mocno związany z całym polskim narodem, z polskim społeczeństwem, przeprowadzał. Wiara pozwoliła przetrwać najtrudniejsze, brak państwa właśnie w wyniku rozbiorów, czy później także wielkie, takie traumatyczne okresy, w szczególności wojen, czy to właśnie I wojny światowej, z której narodziła się potem Rzeczypospolita, niepodległość, czy II wojny światowej, czy okres także komunizmu. To jeśli popatrzymy na te wszystkie okresy, to okaże się, że wiara, która jest bardzo żywa, i Kościół, który jest niezwykle silnie związany z narodem, potrafi zaradzić, potrafi przetrwać i ocalić zarówno naród, jak i jego kulturę, jak i jego tożsamość, która jest tożsamością wypływającą z krzyża, z chrześcijaństwa.
No właśnie, ksiądz Piotr Skarga, sługa Boży, napisał i powiedział, a potem przywołał to nam w 79 roku święty Jan Paweł II, te słowa księdza Skargi o Polsce. Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus. No myślę, że te wszystkie przykłady, które pan profesor przed chwilą przywołał, właśnie to uzasadniają, takie stwierdzenie i księdza Skargi, i przywołanie jego przez świętego Jana Pawła II. Ale ja wiem, jak bardzo ciekawy jest ten temat i trzeba, żebyśmy z niego jak najwięcej skorzystali. Dobrze, że pan profesor przygotował to w formie książki. Książki, którą przekazał Białemu Krukowi. I ta książka już jest. I warto, żebyśmy się przygotowali do tej pięknej rocznicy, 1050-lecia od przyjęcia przez Polskę, przez Mieszka I chrztu, ale także wiedząc o tym, przeglądałem tę książkę. I już na samym początku wyjątkowa sytuacja. Nieczęsto się zdarza, powiedziałbym bardzo rzadko, że słowo wprowadzające, taka strona pierwsza, została wypełniona tekstem prezydenta Rzeczpospolitej. Pan prezydent Andrzej Duda w krótkich słowach, ale jakże zwięźle i wyraźnie pokazał znaczenie tego wydarzenia, które w tej książce pan opisuje. To jest wielka radość dla autora.
Tak, to wielka radość i w pewien sposób także nobilitacja dla mnie i dla tej książki, ponieważ słowo pana prezydenta niezwykle trafnie ujmuje jakby istotę, treści, którą chciałem przekazać, ale również istotę rocznicy 1050. rocznicy Chrztu Polski. Dlatego, że nie tylko mamy jakby świętować rocznicę, ale uświadomienie sobie, że 40 pokoleń Polaków przekazywało wiarę z pokolenia na pokolenie. I to jest jakby też zobowiązanie dla nas, że my, żyjąc i wierząc, mamy tak żyć, aby następne pokolenie Polaków otrzymało tę wiarę i kontynuowało dzieło, aby ten dąb rósł nadal, aby miał żywe, piękne liście i każdego roku był jeszcze coraz to większy.
No właśnie, panie profesorze, spoglądam na ten zegar, tak szybko te sekundy lecą, ale tych wszystkich, którzy chcieliby więcej wiedzieć, odsyłam już do książki. Pięknie wydanej są i mapy odpowiednio opracowane, i fotografie przedstawiające wydarzenia z tamtego czasu. No a już nie mówiąc o tekście i opisach, które przenoszą nas wszystkich w tamten czas. I prawie tak czytałem ten tekst zawarty w książce, jakbym tam był, jakbym tam żył, jakbym widział nie tylko przyjęcie chrztu, nie tylko budowanie kościołów, tych pierwszych kościołów, ale także i tych pierwszych męczenników, których krew właśnie pomagała wzrastać temu korzeniowi w tym kraju, który określamy i żyjemy jako nasza ojczyzna, Polska. Panie profesorze, podziękowanie nie tylko za dzisiejsze spotkanie, ale także za tę książkę. Dobrze, że ona w tym czasie się ukazuje, że ona może nas przygotować do dobrego przeżycia tego szczególnego okresu, szczególnego wydarzenia w tym roku świętym, nadzwyczajnym, bowiem właśnie w kwietniu będziemy obchodzili to 1050. rocznicę przyjęcia chrztu. Dziś dziękuję panu profesorowi za to dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że naszym gościem był pan profesor Krzysztof Orzuk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a przede wszystkim autor książki 966. Chrzest Polski. Rok 996. Kropka. Chrzest Polski. A was, drodzy przyjaciele, no jak zwykle zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!